Wielu z nas pamięta słowa wypowiedziane w UNESCO 2 czerwca 1980 roku przez błogosławionego Jana Pawła II o tym, że naród polski przetrwał lata niewoli, nie mając innego oręża niż swoją kulturę. W ten sposób papież podkreślił zarówno znaczenie polskiej kultury dla ocalenia naszej tożsamości, jak i jej wielkość. A jeżeli mowa o latach niewoli, to tym bardziej rozpoznawalna jest literatura, o jaką chodzi, bo to właśnie tamta literatura miała taką moc, a nie literatura socrealizmu czy współczesna antyliteratura. Niezwykłą głębię, piękno i siłę naszej literatury dostrzegano już wcześniej, a wypowiedź papieża doskonale wkomponowuje się w cudowną tradycję wielkich Polaków. Jeden z naszych mistrzów pióra tak zauważał: poeci są wyrazicielami uczucia narodu, który żyje w przeszłości, mając głowę wykręconą w tył i oczy wlepione w mrok, gdzie jest jego moc, wielkość i sława. A więc odciąć się od przeszłości to pozbawić się źródeł siły, zwłaszcza jeśli ta przeszłość przemawia do nas za pośrednictwem geniusza. Mając na uwadze tę właśnie siłę, spotkać możemy się z różnymi postawami. Jedni biec będą do Kochanowskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Norwida, jak do ożywczych źródeł. Żadnego dnia nie spędzą bez przeczytania choćby jednej linijki z ich dzieł. Inni natomiast będą robić wszystko, aby te wiekopomne słowa znikły na zawsze lub by zostały przykryte grubą warstwą fałszywych obrazów, takich jak choćby filmowe adaptacje czy też pseudonaukowych wywodów pisanych na zamówienie. Ci pierwsi są Polakami zawsze i wszędzie. Ci drudzy z sobie wiadomych powodów żyją wyłącznie awersją do polskiej kultury, do polskiego uczucia, do polskiego słowa. Tym bardziej więc jako Polacy musimy pamiętać o tej diagnozie z początków XX wieku, gdzie czytamy dalej: literatura stała się cementem spajającym rozerwane części narodu. W Ameryce, w głębinach azjatyckiej Rosji, w rozproszeniu po Europie i po lądach jest ona tym czymś, co zastępuje polski konsulat, polskiego doradcę prawnego, polską szkołę i polski urząd. To prawda nie tylko dawniej, ale i dziś, gdyż jakże często Polak nie znajduje ani w urzędzie, ani w prawie ochrony i zrozumienia, tak jakby to były instytucje należące do obcego nam państwa. A wówczas sięga po polską literaturę i odnajduje swój świat, takim jakim był i jakim powinien być. Bez zanurzenia się w przeszłość, odczytywanym słowem naszych pisarzy, nie będziemy wiedzieć, kim jesteśmy i jakiej chcemy przyszłości. Ta literatura dodaje energii i zapału do działania, żeby mieć własne państwo i własną kulturę. To pod wpływem tej literatury wywalczono niepodległość w 1918 roku. To pod jej wpływem zbudowano w ciągu tylko 20 lat silne państwo europejskie. Pod jej wpływem walczono o Polskę najechaną przez wrogów. Walczono do końca, by nawet śmierć była ziarnem nadziei dla kolejnych pokoleń. Rzecz ciekawa, tę siłę polskiej literatury doceniali twórcy, którzy należeli do elity nie tylko życzliwych, ale i wrogich, bo gnębiących nas państw. Oto sławny w swoim czasie poeta i tłumacz rosyjski Konstanty Balmont w dniu uroczyście obchodzonego jubileuszu wygłosił mowę w Rosyjskiej Akademii Umiejętności, gdzie najwięcej miejsca poświęcił zachwytowi nad polską poezją, a zwłaszcza nad twórczością Juliusza Słowackiego. Zabrał głos wtedy, gdy, jak czytamy, wokoło gardzieli naszej okręcał się z furią i pasją powróz niewoli, kiedy posiepak przemocy gnębił nasze życie fizyczne, katował ducha pokoleń młodzieży, trzymał w umyślnej ciemnocie ogrom geniuszu lechickiego ludu. Tak, właśnie wtedy Konstanty Balmont nauczył się polskiego, by czytać polską poezję i w niej szukać drogi do piękna swojej twórczości i twórczości jego rodaków, nieświadomych skarbu zawartego w polskim słowie. Te śliczne spostrzeżenia, przykłady i refleksje pochodzą od Stefana Żeromskiego. Są nam wskazówką również dziś, bo czasy na swój sposób też są trudne, a my przecież musimy być mocni, zgodnie z przesłaniem Juliusza Słowackiego. Boleścią moją powietrze zaklęte stało się mocą, bronią, pełne ducha. I czasem do was gra jak harfy święte, a czasem waszej odpowiedzi słucha. Szczęść Boże.